wszystko na temat tarczy antykryzysowej. Sponsorem audycji jest Polski Fundusz Rozwoju S.A.
Minęła godzina 10.30. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie w rozmowie na temat tarczy antykryzysowej. Przy naszym radiowym telefonie dr Janusz Wdzięczak, ekonomista, historyk gospodarczy, prezes Fundacji Ambitna Polska. Dzień dobry, panie doktorze.
Witam panie redaktorze, witam wszystkich państwa ze słonecznej Łodzi. Dzień dobry.
Warszawa także dzisiaj jest skąpana w słońcu, więc to łączy Łódź i Warszawę na pewno, być może, a mam nadzieję także, że inne polskie miasta również. Tarcza antykryzysowa, taki element, kiedy już powoli trzeba podsumować to, co się wydarzyło w polskiej gospodarce. Dzisiaj mamy dane, które przynosi nam wskaźnik PMI, aktywności gospodarczej. Tutaj mamy znaczący wzrost, on jest obecnie na poziomie podobnym czy zbliżonym do tego sprzed wyłączenia polskiej gospodarki, sprzed lockdownu. Można powiedzieć, że polska gospodarka powoli wychodzi z tego kryzysu i już teraz będzie tylko lepiej?
Tak, panie redaktorze, należy zwrócić uwagę na coś, co niestety w mediach często nie jest akcentowane, bo mówimy o kryzysie i na przykład wielu dziennikarzy porównuje to do kryzysu z roku 2008 czy do wielkiego kryzysu. Te wszystkie kryzysy były spowodowane przyczynami ekonomicznymi. Obecny kryzys nie był spowodowany problemami właśnie strukturalnymi gospodarki czy innymi przyczynami ekonomicznymi, tylko był spowodowany czynnikami zupełnie innymi, czynnikami właśnie, no można powiedzieć, medycznymi, tak, biologicznymi. I dlatego należy do niego podejść zupełnie inaczej. To osłabienie nie było dowodem na słabość polskiej gospodarki, tylko na kilkumiesięczne, prawda, zawieszenie większości branż. W momencie, kiedy ten czynnik osłabia się, tak, no bo trudno, ja jestem ekonomistą, trudno coś powiedzieć, no, ale tak przynajmniej z tego, co słucham autorytety w dziedzinie właśnie ochrony zdrowia, no to liczba zachorowań zdecydowanie jest mniejsza niż liczba wyzdrowień, tak więc powoli z tego wychodzimy. Zapanowaliśmy na tym, na pewno sytuacja jest pod kontrolą, nie jest tak jak we Włoszech lub w Hiszpanii, więc są zdejmowane te ograniczenia. Czynnik ekonomiczny, czynnik biologiczny, czynnik medyczny, który powodował problemy gospodarcze, ustąpił, więc gospodarka będzie wracała do stanu z początku marca 2020. Oczywiście będą pewnego rodzaju zmiany, ale powtórzę, to kryzys nie był spowodowany problemami strukturalnymi, tylko czynnikiem pandemicznym, który przestaje obecnie funkcjonować.
To mamy jeden element, ale drugi element mamy działania rządu i to jest pytanie, na ile one uchroniły polską gospodarkę. Trwa dyskusja o rynku pracy, na ile ten rynek pracy udało się zachować w miarę nienaruszony, ile etatów ubyło, a ilu pracowników musiało przymusowo na chwilę odejść z pracy i zasilić tą grupę bezrobotnych na rynku pracy.
Panie redaktorze, rzeczywiście jak zwykle od pana redaktora wymagające, ale zarazem ogólne pytanie, znaczy bardzo szerokie, ogólne. Więc po kolei, co do rynku pracy, rzeczywiście część pracowników pracę straciło. Dotyczyło to głównie osoby zatrudnione na umowy zlecenia. I w niektórych branżach również te zwolnienia się pojawiły, zwolnienia grupowe poszczególnych firm. Jednoznacznie nie mamy informacji, żeby był to proces na bardzo dużą skalę. Tak, przykładowo w Irlandii bezrobocie sięgnęło 25%, z tego co pamiętam około, więc 1/4 obywateli znalazło się bez pracy. W Polsce bezrobocie, z tego co najbardziej negatywne prognozy pokazują, nie przekroczy 10%, tak? Więc widzimy, że jest dość niskie. Ja właśnie znajduję się teraz, i tutaj mogą być lekkie szumy w tle, ponieważ właśnie obok mijam, jak z Państwem rozmawiam, plac budowy, sektor budownictwa, na który właśnie patrzę i który jest też bardzo ważny dla polskiej gospodarki, ma się dobrze. W sektorze budownictwa nie było zatrzymania prac, nie było zatrzymania realizacji zamówień. Te wszystkie, czy przez deweloperów budowane osiedla, czy budynki komercyjne nadal są budowane, tak? Więc tutaj na przykład nie mamy informacji. A co do samego bezrobocia i co do problemu właśnie, który myślę interesuje najwięcej przeciętnych Polaków, mimo wszystko pracownikami, a nie pracodawcami, to mamy taką prognozę, że to bezrobocie będzie wyglądało trochę inaczej niż dotychczas. Będzie to bezrobocie mniej może nawet, które da się określić procentowo, ale będzie dotyczyło poszczególnych branż, ponieważ czynnik pandemiczny spowodował, że niektóre branże, niektóre sektory są zamknięte, tak? Widzimy, że na przykład mówię branża rozrywkowa, branża eventowa, no tam bezrobocie jest duże. To z jednej strony, a z drugiej strony mamy właśnie branżę budowlaną, mamy branżę IT, mamy właśnie branżę różnego rodzaju medyczną i farmaceutyczną, tam pracowników cały czas potrzebuje. Więc będzie to trochę inaczej niż dotychczas, nie będzie bezrobocia utrzymującego się powiedzmy na tym samym poziomie we wszystkich branżach, może tak nigdy też nie było, tak? Ale mniej więcej jakoś to dążyło do równowagi. W wyniku pandemii, która była swojego rodzaju szokiem dla rynku pracy, będzie duże zróżnicowanie bezrobocia w różnych branżach.
To teraz do szczegółu, skoro pan doktor szczegóły wywołał. Dzisiaj w wywiadzie Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, zwraca uwagę na to, że niektóre elementy tarczy antykryzysowej powinny zostać na dłużej w polskiej gospodarce, szczególnie dopłaty do wynagrodzeń postojowe, czyli ten element, który idzie tą tarczą rządową, a nie PFR-owską. Jak pan doktor się do tego odniesie? Jak długo takie wsparcie rządowe idące przez Fundusz Świadczeń Gwarantowanych, pracowniczy Fundusz Świadczeń Gwarantowanych powinny być utrzymane i jak długo ta kroplówka powinna być do polskich firm dostarczana?
Panie redaktorze, odwołując się do bardzo takich tradycyjnych przykładów i pytań, czy lepiej dawać rybę czy wędkę, tutaj widać to sprawność PFR-u, która i różnego rodzaju innych instytucji państwowych, tak, na poziomie rządowym, samorządowym, i którzy próbują dawać i rybę, i wędkę, tak? Rybę, czyli bezpośrednio właśnie wsparcie postojowe, różnego rodzaju zabezpieczenie socjalne, tak, aby utrata pracy nie wiązała się od razu z spadnięciem, mówiąc wprost, w biedę, tak, bardzo trudną sytuację życiową. I takie łagodzenie w sytuacji pandemii to nawet osoby zwolennicy najbardziej wolnorynkowych rozwiązań w tym momencie popierają, tak, że rzeczywiście, że wobec takiego kryzysu, mówię, spowodowana przez czynnik biologiczny, coś takiego jest słuszne, więc to jest ta ryba, a wędka, czyli umożliwiająca złowienie ryby, czyli zarabianie pieniędzy, to PFR i różnego rodzaju inne instytucje finansowe niezwykle rozwinęły. To są różnego rodzaju narzędzia finansowe umożliwiające finansowanie nie tylko w krótkim, a także w średnim i być może długim okresie, tak? Ponieważ, panie redaktorze, szanowni państwo, to, z czym polskie przedsiębiorstwa, szczególnie małe i średnie, miały dość duży problem także przed pandemią, to był właśnie dostęp do finansowania długoterminowego. Jeżeli bierzemy, każdy z nas, jeżeli weźmie kredyt na, powiedzmy, hipoteczny na 20 lat, ta rata jest mała. Jeżeli weźmiemy chwilówkę tak zwaną, to i musimy ją spłacić zaraz, to ta rata jest duża. I używając takiego bardzo właśnie obrazowego przykładu, możemy powiedzieć, że polskie przedsiębiorstwa, szczególnie małe i średnie, nie dostawały kredytu na 20 lat, głównie dostawały tak zwane właśnie z ich perspektywy chwilówki. Czyli bardzo taki kredyt, który musieli regulować, spłacać w bardzo krótkim okresie. I powodowało to, że płynność finansowa polskich przedsiębiorstw, mimo rozwoju gospodarczego do roku 2020, była względnie słaba. Teraz Polski Fundusz Rozwoju rozwinął właśnie w ramach tarczy antykryzysowej, ale już wcześniej pracował nad innymi rozwiązaniami tego typu. I tutaj powiem szczerze, mam dość duże nadzieje związane z tymi instrumentami. Bo jeżeli, proszę państwa,
chociaż tutaj nie ma deklaracji, jest nawet takie milczenie i jakby przekonanie, że tarcza finansowa PFR-u, która w tym przedziale mikro, małych, średnich przedsiębiorstw ma jeszcze trochę funduszów dodatkowych, bo planowano 75 miliardów złotych do tego segmentu przedsiębiorstw przekazać, 25 do dużych, i tam jeszcze jest, zdaje się, prawie 20 miliardów niewykorzystanych i nie widać możliwości, aby były wykorzystane, więc są rezerwy finansowe, ale nie ma deklaracji, żeby dalej w ten sposób pomagać polskim firmom poprzez długoterminowe kredyty albo obrot.
Ale panie redaktorze, wyjdę słowo, bo nie znajdziemy tych informacji może bezpośrednio w zakładce dotyczącej tarczy antykryzysowej, ale ogólnie w ofercie PFR-u znajdziemy. Tak samo jak w ofercie należącej do grupy PFR Banku Gospodarstwa Krajowego. Ale mówię, bo troszeczkę weszliśmy w szczegóły, o co chodzi. Oczywiście należy zachować jakąś część tych mechanizmów wspierających pracowników i wsparcie socjalne, przynajmniej na minimalnym poziomie, tak, że oferują właśnie Polski Fundusz Rozwoju i tarcza antykryzysowa, ale przede wszystkim trzeba zapewnić przedsiębiorcom i pracodawcom dobre warunki do działania. Dlaczego mówimy o tym kredytach, tak? Bo jeżeli polscy przedsiębiorcy, czyli zarazem polscy pracodawcy, będą mieć dobre warunki do działania, to oni sami stworzą to miejsca pracy. To i to jest klucz do wyjścia z obecnej sytuacji.
To mamy jeden wątek. Pytanie dalej o dalszą pomoc, także taką ucelowaną do branż. Mamy w tej chwili, trochę utknął w Senacie bon turystyczny. Czekamy, aż Senat się nim koniec końców zajmie i go przyjmie, ale są inne propozycje. Mówi się o branży restauracji, o branży gastronomicznej, że to są te elementy, które powinny, czy te sektory gospodarki, które powinny mieć specjalną, dedykowaną dla siebie pomoc gospodarczą. Pan doktor uważa, że to powinna być kolejna odsłona walki z kryzysem?
Panie redaktorze, to od czego zaczęliśmy? Bliskość Łodzi i Warszawy. W Warszawie jest taka piękna ulica jak Nowy Świat, w Łodzi jest w formie całego deptaka ulica Piotrkowska. Miałem okazję przemierzać jakiś czas temu obie ulice. Popyt w lokalach gastronomicznych wrócił do, i to można stwierdzić, prawda, empirycznie, wrócił do poziomu, może nie, jeszcze nie w pełni, ale na pewno wraca do poziomu, tak, tam na Nowym Świecie i na Piotrkowskiej w Łodzi pełne stoliki, pełne ogródki ludzi. Więc pytanie, czy to jest ten sektor, który należy najbardziej, że tak powiem, wspierać. Poza tym pytanie, no jak? No trudno, żeby tutaj był bon gastronomiczny. ponieważ mówię, no jedzenie na kartki, to by już przeszliśmy w innej epoce. Ale zdecydowanie warto by było na przykład rozważyć pod kątem znowu dawania bardziej wędki teraz na tym etapie, tak? Gastronomia jest to branża bardzo trudna i wymagająca dla osób, które się tym parają, menadżerów na przykład. Warto by było też na przykład rozważyć wprowadzenie jakichś ulg, jakiejś formy pośredniego wsparcia, tak, ulg związanych z podatkami, z możliwością na przykład także wpływania na w zakresie płatności dla dostawców, dla najemców, dać tą pomoc pośrednią, no bo ja powiem szczerze, nie wiem, niezbyt mi się wydaje, że jakieś rozwiązania takie bezpośrednie, tak jak na przykład jakiś bon gastronomiczny mogły tutaj zadziałać, ale branża gastronomiczna bardzo dobrze zna swoje potrzeby, myślę, że tutaj się zgłoszą do rządu swoje propozycje, to coś uda się wypracować, można w zakresie podatku od nieruchomości, podatku od wynajmu, ponieważ w strukturze gastronomicznej na ogół największą kwotą wydatkowaną to jest właśnie wynajem lokalu.
To jeszcze przejdźmy do tych mechanizmów, które dopiero startują, bo w tej opowieści o tarczy antykryzysowej czasami można się pogubić. Niektóre rozwiązania już są z nami od kilkunastu tygodni, a w czasach pandemii kilkanaście tygodni to jakby cała epoka w dziejach i społecznych, i w dziejach gospodarki światowej i polskiej również. No, a mamy teraz dopiero wchodzącą od kilku dni tarczę 4.0. Mamy tam mechanizmy co do ochrony polskich przedsiębiorstw przed wrogimi przejęciami. Mam także wakacje kredytowe, którym z tych rozwiązań ostatnio wprowadzanych pan doktor, jakie największe pokłada nadzieje?
Znaczy wakacje kredytowe oczywiście tutaj są dość duże nadzieje, ale myślę, że to nie wymaga szczególnego omówienia. Bardziej ciekawe jest właśnie działania mające na celu uchronienie Polski i przedsiębiorstw przed wrogimi przejęciami. Szanowni Państwo, Panie Redaktorze, no na czym to polega? Obecnie liczne polskie przedsiębiorstwa znalazły się tak w trudniejszej sytuacji. Jednocześnie mamy na całym świecie niskie stopy procentowe, tak, więc kapitał jest tani. Te wszystkie uwarunkowania mogą wpływać na to, że nagle jakiś przedsiębiorca, na przykład zagraniczny, no być może polski też, tak, nagle dojdzie do wniosku, że w przypadku współfinansowanej na przykład na giełdzie dokona tak zwanego wrogiego przejęcia, tak, czyli przejęcia bez uzgodnienia tego z dodatkowego przejęcia własności dominującego pakietu akcji, bez uzgodnień z dotychczasowymi właścicielami wbrew jego woli, hostile takeover, wrogie przejęcie, więc jest takie ryzyko, tak, szczególnie, że to kapitału mimo wszystko za granicą w takich państwach jak na przykład Niemcy, jak na przykład Wielka Brytania, szczególnie w londyńskim City jest dość dużo, często jest to kapitał nieznanego pochodzenia i właśnie warto sobie zadać pytanie, czy w momencie, gdyby na polską giełdę pojawił się nagle jakiś fundusz londyński na przykład, wspierany przez raczej niebratni nam kapitał rosyjski, tak, ponieważ Rosjanie dość dużo tutaj też działają na rynkach finansowych i postanowił przejąć akcje jakiejś polskiej spółki energetycznej albo związane z sektorem obronnym, czy nie zagrażałoby to interesowi państwa polskiego. Dlatego tutaj właśnie w ramach tarczy antykryzysowej pojawiają się różnego rodzaju właśnie formy przeciwdziałania takim wrogim przejęciom, aby zbytnio, że tak powiem, agresywni inwestorzy, szczególnie tacy, którzy mogliby te inwestycje wykorzystać wbrew interesom państwa polskiego, nie wykorzystali tego trudnego okresu i nie przejęli strategicznych spółek polskich.
Powiedział dr Janusz Dzięczak, ekonomista i stary gospodarczy. Dziękuję bardzo za rozmowę, panie doktorze.
Dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję państwu serdecznie.
Do usłyszenia. Tyle w rozmowie o tarczy antykryzysowej. Słyszymy się jutro o 10.30. Do usłyszenia.
Wszystko na temat tarczy antykryzysowej. Sponsorem audycji jest Polski Fundusz Rozwoju S.A.